Nawrócenie świętej Edyty Stein. Kiedy słyszymy o wielkich świętych, do których bez wątpienia należy siostra Teresa Benedykta od Krzyża, znana w świecie jako Edyta Stein, to skłonni jesteśmy przypuszczać, że byli oni święci i nieskazitelni od samego urodzenia. Wydają nam się przez to tacy wyniośli i niedostępni, że niemożliwe staje się ich naśladowanie. Tymczasem w większości przypadków tak nie jest. Święci tak naprawdę są bardzo podobni do nas w swoich wzlotach i upadkach, a nierzadko w kryzysach wiary. Doskonale widać to na przykładzie naszej świętej. Jak wiemy, urodziła się w żydowskiej rodzinie i była wychowana w religii mojżeszowej. Szczególną rolę odegrała jej matka Augusta, która była dla Edyty żywym uosobieniem tradycji Starego Testamentu. Przestrzegała ona sumiennie praktyk religijnych i w tym duchu wychowywała swe dzieci. Po tragicznej śmierci męża podjęła niełatwą walkę o byt rodzinny, przejęła prowadzone przez męża przedsiębiorstwo handlu drewnem. Spłaciła dotychczasowe długi i zamieniła dotychczasowe ciasne mieszkanie na duży, przestronny dom. Mimo licznych obowiązków, Augusta Stein zawsze znajdowała czas na pełnienie praktyk religijnych, mając świadomość, że wszystko zawdzięcza Bogu. Mówiła: nie mogę sobie zupełnie wyobrazić, abym to wszystko, co osiągnęłam, zawdzięczała moim własnym wysiłkom. Edyta, wspominając dzieciństwo, pisze o żarliwych staraniach matki w domowym sprawowaniu pięknej liturgii judaistycznej. Modlitwę przy stole na przykład odmawiano po hebrajsku i dopełniano skrupulatnie wszystkich związanych z tym obrzędów przewidzianych przez Talmud. Świąteczne rytuały stały się dla małej Edyty polem obserwacji. Zauważyła, że jej starsi bracia nie traktują poważnie sprawowanych obrzędów. Nie odmawiali ani modlitw z należną czcią, pomimo świadomości, że po śmierci ojca powinni w tych obrzędach zastępować głowę rodziny. To między innymi stało się przyczyną poważnego kryzysu, o którym wspomina sama święta. W 13 roku życia utraciłam moją wiarę dziecięcą i w tym okresie jako samodzielny człowiek zaczęłam się wysuwać spod kierownictwa matki i rodzeństwa. Zaprzestała więc praktyk religijnych i jakichkolwiek modlitw. Od tej pory deklarowała się jako ateistka, choć tak naprawdę odrzuciła wypaczony obraz Boga i na dnie jej serca wciąż pozostała tęsknota za nieskończonością. Poszukiwanie prawdy poprzez naukę i studia stało się jej jedyną modlitwą. Boża opatrzność przez ten kryzys religijności oczyściła jej serce na przyjęcie wiary w Jezusa Chrystusa. Lata gimnazjalne były dla Edyty szczęśliwym okresem. Uczyła się z zapałem. W 1911 roku uzyskała wspaniałe świadectwo maturalne i jesienią rozpoczęła studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Mimo zachwytu studencką wolnością, odczuwała jednak tęsknotę za czymś, co przynosi pokój serca. Coraz bardziej popadała w depresję. Tak opisała krytyczny stan swego ducha. Słońce zdawało się gasnąć, nawet w pełnym, jasnym dniu. Straciłam zupełnie zaufanie do ludzi, z którymi na co dzień obcowałam. Chodziłam jakby zmiażdżona strasznym ciężarem i nie umiałam się niczym cieszyć. Jedynym ukojeniem w tym czasie była dla niej muzyka Jana Sebastiana Bacha. Ten stan trwał także w Getyndze, gdzie przeniosła się, aby studiować u Husserla. Fenomenologia, której uczyła się od niego, pozwoliła jej głębiej spojrzeć na siebie. Choć jeszcze nie odnalazła drogi do Boga, to jednak modlitwa zaczęła coś dla niej znaczyć, o czym świadczy wymowne zdanie z listu do Romana Ingardena: niech się Pan pomodli za mnie. Daremne starania o habilitację, wcześniejsze rozczarowanie spowodowane współpracą z Husserlem oraz inne osobiste przeżycia odbierały Edycie chęć do życia i były źródłem ogromnego bólu. Jednocześnie prowadziły ją do coraz głębszego kryzysu duchowego, poprzedzającego spotkanie z Chrystusem i Jego mocą obecną w krzyżu i zmartwychwstaniu. Wspominając ten trudny okres, określiła go jako stan uciszenia w Bogu, całkowitego odprężenia wszystkich sił duchowych, w którym niczego się nie planuje, o niczym nie decyduje, nic nie działa, lecz przyszłość stawia się do dyspozycji woli Bożej, poddając się zupełnie losowi. Prawdziwym przełomem dla Edyty Stein była znajomość z młodym ewangelickim małżeństwem Rainachów w Getyndze, którzy pokazali jej piękno wiary chrześcijańskiej. Kiedyś Edyta towarzyszyła swojej przyjaciółce Paulinie Rainach do katedry we Fryburgu. Wielkie wrażenie wywarł na niej wtedy widok prostej kobiety, która, oderwawszy się od codziennych zajęć, wstąpiła na chwilę do katedry, by w ciszy się pomodlić. Edyta tak opisuje swoje wrażenia. Było dla mnie to coś zupełnie nowego. Do synagogi i zborów protestanckich, do których chodziłam, szło się tylko na nabożeństwo. Tu ktoś oderwał się od wiru zajęć, by wstąpić do pustego kościoła, jakby na jakąś poufną rozmowę. Nigdy tego nie zapomnę. Prawda religijna stanęła przed Edytą w sposób nieoczekiwany w postaci ukrzyżowanego Chrystusa. Adolf Rainach, docent filozofii, poległ na froncie I wojny światowej. Edyta bała się spotkania z jego żoną, tak ciężko doświadczoną młodą wdową. Nie wiedziała, co może powiedzieć jej na pocieszenie. Tymczasem pani Rainach powitała ją pełna pokoju, nawet pogody, co Edyta odczytała jako niezaprzeczalny dowód prawdziwości wiary chrześcijańskiej, czerpiącej moc z krzyża Chrystusowego. Po latach pisze: było to moje pierwsze zetknięcie z krzyżem i z jego boską mocą, jakiej udziela on tym, którzy go niosą. Ujrzałam pierwszy raz w życiu Kościół w jego zwycięstwie nad ościeniem śmierci. W tym momencie załamała się moja niewiara i ukazał się Chrystus w tajemnicy krzyża. To przeżycie tajemnicy krzyża zaprowadziło ją nie do kościoła ewangelickiego, do którego należała pani Rainach, lecz do kościoła katolickiego. Swój wybór uzasadniła po latach w liście do bratanka, pisząc: nie weszłam do kościoła dla jakiejś korzyści, czy pociągnięta przez innych, ale dlatego, że jego nauka i wiara w sakramenty stały się dla mnie niezbędne. I gdyby na świecie nikt się już nie znalazł, kto by życiem zaświadczył, co żywa wiara może uczynić z człowieka, czułabym się zobowiązana dać świadectwo. Po pogrzebie Rainacha Edyta zaczęła czytać Ewangelię. Olśnienie w poszukiwaniu Boga przyszło podczas lektury dzieła świętej Teresy od Jezusa latem 1921 roku w Bergzarben, w domu swojej protestanckiej przyjaciółki Jadwigi Konrad Martius. Wskutek tej lektury Edyta podjęła ostateczną decyzję nawrócenia i przyjęcia chrztu w kościele katolickim. po latach napisała: sięgnęłam po jakąś książkę, na chybił trafił. Nosiła tytuł Życie świętej Teresy z Avila, napisane przez nią samą. Zaczęłam czytać. Urzekła mnie. Czytałam jednym tchem do końca. Gdy ją zamknęłam, powiedziałam sobie: to jest prawda. Nazajutrz kupiła katechizm oraz mszał i przestudiowawszy je, poszła po raz pierwszy w życiu na mszę świętą. Wspomina: nic nie było mi obce. Dzięki poprzedniemu studium rozumiałam nawet najdrobniejsze ceremonie. Dostojny starszy kapłan podszedł do ołtarza i z wielkim namaszczeniem odprawił mszę świętą. Po mszy świętej czekałam, aż skończy dziękczynienie. Potem poszłam za nim na probostwo i poprosiłam go po prostu o chrzest. Została ochrzczona 1 stycznia 1922 roku w wieku 30 lat. Za patronkę obrała sobie Teresę, której imię zatrzymała później jako imię zakonne. Noc sylwestrową poprzedzającą chrzest spędziła na modlitwie. Opisała to doświadczenie w słowach: jakieś oświecenie wewnętrzne ukazywało mi marność wszystkiego, co przemija, a nieskończoną wartość tego, co wieczne. To było doprawdy niezwykłe, że w domu protestantki Żydówka czyta życie katolickiej świętej i decyduje się na chrzest katolicki. Nawrócenie jest dziełem Boga i człowieka. Inicjatywa na duchowej drodze zawsze należy jednak do Boga. To On pierwszy wychodzi na spotkanie człowieka, o wiele wcześniej niż człowiek zdecyduje się postawić choćby krok w jego kierunku. Proces nawrócenia wymaga odpowiedzi człowieka, jest świadomą religijną decyzją całkowitego zwrócenia się ku Bogu i przyjęciem nowej orientacji życiowej na przyszłość. Sama Edyta Stein, już jako siostra Teresa Benedykta od Krzyża, tak opisała swoje nawrócenie: co nie leżało w moich planach, leżało w planach Boga. Coraz żywsze staje się we mnie przekonanie płynące z wiary, że gdy patrzy się od strony Boga, nie ma przypadków. I że całe moje życie aż do najdrobniejszych szczegółów zostaje nakreślone w planach boskiej opatrzności i przed oczyma wszystko widzącego Boga prezentuje się jako doskonałe powiązanie sensu. Swoim nawróceniem święta Edyta Stein pokazuje, że nie ma łatwych i prostych dróg do świętości, jak również to, że żywa i mocna wiara, która jest łaską od Boga, wymaga od człowieka gruntownej przebudowy życia.